W ogóle uważam, że powinniśmy zacząć od liczby dnia. 7,99 za litr 95. To jest poziom, który jest granicznym, mam wrażenie, akceptowalnym poziomem. Tak, przynajmniej dla mnie. Dla ciebie?
Staram się tankować bardzo mało.
Czyli
więc
jak zawsze za 50.
Ale bo to znaczy, że jak będzie po 8-15, to przestaniesz jeździć samochodem?
Nie, właśnie nie przestanę jeździć, dlatego właśnie mówię, że to jest dla mnie bardzo...
Bo powiedziałeś, że graniczne.
To czyli jest to ostrzeżenie. Graniczny. Ostrzegam was.
Ostrzegam, żeby nie było drożej, przestanę jeździć, to poważny klient wam wypada wszystkim.
Dla mnie ważniejszą liczbą dnia jest 8,75.
Bo diesel?
Bo jeżdżę na dieslu.
To jest podcast EKG+. Premierowe odcinki, zawsze w piątki. Autorami podcastu jesteśmy my, a my nazywamy się...
Patrycja Maciejewicz,
Rafał Hirsch,
Wojciech Kowalik
i Maciej Głogowski. Co tydzień omawiamy rzeczy ważne, albo te, które uważamy, że są bardzo ciekawe, albo te, o których piszecie. Zostańcie z nami, bo warto. Nas można też usłyszeć w Radiu Tok FM w programie o bliźniaczo brzmiącej nazwie. Bardzo podobne, EKG. W poniedziałku do piątku 9.40, 12.40 i 14.40, a podcast EKG+, w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, Spotify, Apple Podcast. Zaczynamy.
Jingle.
To ja mam teraz liczby dnia, tygodnia, a nawet roku. 4806. To jest liczba... czego?
Przyszłoroczna pensja minimalna brutto.
Wiedziałem, że się złapiecie, bo 4806 to jest tegoroczna. A przyszłoroczna jest 4950, czyli od 1 stycznia płaca minimalna mogłaby wynieść 4950. Jest propozycja rozporządzenia Rady Ministrów, nawet nie wiem, czy ono nie jest już podpisane, by płaca minimalna w Polsce w przyszłym roku wynosiła 4950, a godzinowa stawka minimalna wynosiła 32 zł 30 groszy. Po co nam w ogóle ta płaca minimalna? Ja bardzo lubię, jak zaczynamy od Patrycji, bo wtedy od razu jest konkrecik.
No ale co mam ci odpowiedzieć, po co płaca minimalna? No
po co?
Po to, żeby na pewnych stanowiskach nie można było płacić mniej. Bo no dopóki płaca minimalna, przecież nie, płaca minimalna obowiązuje od bardzo dawna, natomiast kiedy była dużo niższa, no to i te płace były niższe, to znaczy z własnej woli.
Wtedy wszystko było niższe i benzyna była tańsza.
No ale tu mówimy też o relacji pensji minimalnej do średniej. Więc jest to jakiś poziom odniesienia, takiego minimum minimorum dla pracowników, którzy, nie wiem, wykonują najprostsze prace.
Też tak właściwie ona obowiązuje dla wszystkich, nie?
Tak, ale kto ją dostaje?
No tak, tak ci ją.
To znaczy, nie można w Polsce zarabiać mniej niż w przyszłym roku 4950.
Brutto.
Jeśli się zatrudnia kogoś legalnie.
Na umowę o pracę.
O matko.
Bo jak
w Polsce się zatrudnia tylko legalnie, prawda?
Słyszeliśmy o pewnych przypadkach, kiedy nie zawsze to tak wygląda.
Poza tym można legalnie pracować z kimś, kto prowadzi działalność gospodarczą. I to może być legalne jak najbardziej i wtedy tej płacy, tego poziomu minimalnego tam nie ma, nie?
No, gdybyśmy zatrudniali tylko legalnie, to wydaje mi się, że spora część Państwowej Inspekcji Pracy poszłaby na bezrobocie.
Legalnie.
Pracy na bezrobocie.
No i jeszcze jest jeden taki szczególny przypadek, kiedy rzeczywiście legalnie kogoś zatrudniamy na płacę minimalną, a pod stołem płacimy mu więcej, żeby od tej nadwyżki nie odprowadzać.
To nie jest legalne.
I to nie jest to legalne, natomiast zatrudnienie za pensję minimalną jest w ramach prawa, tak?
No i tak te 4950 w przyszłym roku, to nie jest jakoś, nie wiem jak to nazwać, jakaś suma taka wielka.
Ale większa niż w tym.
Nie wiem, dlaczego nie zdecydowali się na 5000 równiutko tak w przyszłym roku. Na taką propozycję.
Zwłaszcza, że z punktu widzenia rządu im wyższa płaca minimalna, tym lepiej, bo od wyższej płacy są wyższe składki i wyższe podatki.
A poza tym byłoby symbolicznie ładnie wyglądało, to jest rok wyborczy.
No i związkowcy też już widzieli 5200 i zgłaszali taką swoją propozycję. No a rząd tej swojej bardziej po drodze było mu z przedsiębiorcami niż ze związkami zawodowymi.
Bo rząd też ponosi część kosztów tej podwyżki. I widziałam takie zestawienie kosztów, ono jest chyba z oceny skutków regulacji, gdzie ponad 2 miliardy złotych to są koszty, które ponoszą małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli ci, którzy zazwyczaj zatrudniają ją za, no właśnie na minimalnej. Za niższą pensję i będą musieli dokonać podwyżek. Skarb Państwa zyskuje na tych składkach, ale też ponosi koszt, bo Skarb Państwa też zatrudnia na pensji minimalnej, ale to jest około chyba tam 400 czy 500, 500 milionów złotych. Tych kosztów.
Warto chyba przy okazji też wytłumaczyć, po co w ogóle jest płaca minimalna w gospodarce.
Bo... Właśnie tak mnie Maciek zapytał, że to chyba ciebie powinien był zapytać.
Nie, to każdego można
Rafale,
pytać.
Po co jest płaca minimalna?
Rafale, po co jest płaca minimalna w gospodarce?
Rafale, po co?
Oni się śmieją ze mnie tutaj.
Dobra, no to już mów.
Jak kiedyś dawno temu było 20% bezrobocia w Polsce i wtedy tak właściwie wymyślano płacę minimalną, to bardzo często była taka sytuacja...
Nie było tak dawno, to ćwierć wieku jeszcze
tak,
temu.
To była taka sytuacja, że tak właściwie w bardzo wielu miejscowościach był jeden pracodawca tylko, a pozostali upadli, dlatego było wysokie bezrobocie. I w związku z tym, że był jeden pracodawca i bardzo dużo ludzi szukało pracy, to on miał nad nimi przewagę, w związku z tym mógł zaniżać wynagrodzenia. Czyli ci ludzie godzili się na pracę za mniej niż powinni dostawać, co wynikało z wartości rynkowej ich pracy. Co było jakby... Bo często się mówi o tym, że płaca minimalna zaburza rynek, zaburza wolny, że to jest jakby interwencja w wolny rynek. Tylko, że ten rynek nie zawsze jest, właściwie nigdy nie jest perfekcyjny i doskonały i często z warunków, które panują na tym rynku, też wynika jakaś tam deformacja tego, jak powinno być. Więc de facto płaca minimalna jest takim narzędziem, który koryguje te deformacje wynikające z tego, że gdzieś w jakimś miejscu pracodawca ma tak dużą przewagę nad pracownikami, że może im dyktować niesprawiedliwe de facto warunki zatrudnienia. Przy istnieniu płacy minimalnej nie może tego zrobić i
ale
taka jest główna funkcja tak właściwie w gospodarce.
Ale powiedziałeś, że,
płacy minimalnej.
Że to jest oddziałuje na ten rynek, ale jesteś pewien, że w każdym miejscu w Polsce płaca minimalna jest odzwierciedleniem tego, ile wynosi wartość tej pracy wykonywanej za tę stawkę?
No, często to słychać w dyskusjach ekonomistów tak, że to powinno być zróżnicowane geograficznie, że się różnie, inaczej się zarabia w Warszawie, a inaczej się zarabia w Łomży.
Albo inaczej się wydaje w Warszawie,
też,
a inaczej
tak,
w innym.
No właśnie, tak,
dużo mniejszym
ośrodku. Więc tutaj jest cała masa różnych niuansów. Ja nie mówię, że to rozwiązanie jest idealne, natomiast generalnie to po to ono jest, bo ktoś mógłby się zastanawiać, po co w ogóle to jest i lepiej by było, gdyby w ogóle tego nie było. No więc to jest tak, że ta płaca minimalna ma jakąś tam swoją pozytywną funkcję w gospodarce, dzięki której...
Ale to jest funkcja wynikająca z regulacyjnej funkcji państwa, a nie z tego, że ktoś policzył i uznał, że to jest ten minimalny poziom wartości rynkowej, którą praca wnosi w każdym miejscu w Polsce.
Tak, zwłaszcza, że sam już poziom w złotówkach tego, w złotych tam, gdzie ta płaca minimalna się znajduje, to jest proces jakby czysto polityczny, prawda?
No dobra, ale to poczekajcie, bo ktoś mógłby teraz zacząć się zastanawiać, słuchając nas, może powinniśmy sobie takie pytanie zadać, a może trzeba tutaj ponarzekać, że te 4000, no i widzicie, zapomniałem.
950.
Dziękuję. No a, to było proste, bo to 50 złotych.
Jak do domofonu.
4. Albo PIN do karty.
4950. Że to jest za mała ta podwyżka. Że dlaczego my tutaj teraz, siedząc, nie apelujemy o to, by to było więcej. Bo na przykład w tym dużo mniejszym ośrodku, ja nie będę wymieniał jakiegoś miasta, tutaj wspomniałeś o nie Warszawie, ale jeszcze innym, te osoby, dla których płaca minimalna jest wyznacznikiem ich wynagrodzenia, miały po prostu jeszcze więcej. Dlaczego nie możemy o to apelować i tego chcieć?
No, możemy.
No nie, ale ja teraz pytam, a dobrze, dlaczego tego nie robimy?
No, gdzieś w tym wszystkim, wydaje mi się, trzeba rzeczywiście wyważyć te racje zatrudnionych na tej minimalnej, ale też tych, którzy ich zatrudniają. No i oczywiście co roku jest tak, że przedsiębiorcy narzekają, że ta pensja rośnie za szybko, że to im podwyższa koszty pracy. Co ciekawe, w tym roku po tej propozycji tych narzekań nie słychać, bo rzeczywiście ta propozycja jest zbliżona, ta rządowa, do tego, co proponowali przedsiębiorcy.
No w tym roku PIN jest 4806, a ma być 4950.
Trzeba pamiętać, żeby
zaktualizować
PIN do karty, czasami zmieniać.
Do domofonu.
No i rzeczywiście to jest tak, że to koszty pracy są dla firm wymieniane zawsze w tej pierwszej trójce tych, no, to zawsze źle brzmi. Barier w prowadzeniu działalności, no bo jak pracownik i to, co on zarabia i robi dla pracodawcy, może być barierą w prowadzeniu tej działalności. Mam takie wrażenie, że to wręcz pomaga rozwijać tę działalność. No ale jest gdzieś ten próg, gdzie przedsiębiorca mówi, no dobrze, ja mogę zapłacić więcej pracownikowi minimalnej, ale już nie zatrudnię innego pracownika. Nie zainwestuję w coś, co mógłbym zainwestować u mnie w firmie, pójść w jakieś ulepszenia. Tak to tłumaczą przedsiębiorcy.
Nie, no jest też taka teoria, że to może wręcz właśnie zachęcać do ulepszeń i inwestowania, bo dzięki ulepszeniom...
Eliminację pracowników?
Bo dzięki ulepszeniom można zredukować koszty w innym miejscu, nie?
Że... Ja bym się raczej spodziewała, że właśnie wprowadzasz te udoskonalenia, które eliminują pracę ludzką, a wymagają nakładu, a...
Tego też nie da się wykluczyć, oczywiście.
Patrz, kasy automatyczne w sklepach.
Tak, tak, nie. Chodzi mi tylko o to, ten mechanizm, że jeśli już uderzymy przedsiębiorcę wyższym kosztem w jednym miejscu, to on będzie szukał redukowania kosztu w innym miejscu, nie?
No albo przerzucenia tego kosztu na klienta.
Chyba, że ma taką możliwość, tak, tak. No. Albo generalnie ma jakiś rozwojowy mocno model biznesowy i tak czy inaczej sobie poradzi, ale nie wszyscy taki mają.
W ogóle ciekawe też jest to, ile ludzi pracuje na pensji minimalnej, bo liczba tych osób spada. Bo kiedy ta pensja minimalna rosła bardzo mocno w czasach wysokiej inflacji i mieliśmy tam te podwyżki po 20%, no to w tę minimalną wtedy wpadało nawet 3,5 miliona osób. No a teraz według szacunków w przyszłym roku to będą 2 miliony osób. No i pytanie, co z tą resztą, która kiedyś pracowała na minimalnej, pewnie zaczęła zarabiać więcej i z tych widełek minimalnej wypadła w górę. Bo podnoszenie płacy minimalnej zresztą podnosi też siatkę płac w całej firmie i to jest tak, że te pensje się trochę wypłaszczają już.
Ale ja bym jeszcze jeden czynnik dołożyła, który może nie działa tak z roku na rok, ale pamiętajcie, że zmienia się struktura demograficzna i po prostu ilość ludzi wypada z rynku pracy. I po prostu pracujemy trochę inaczej. Inni ludzie wykonują ten sam zasób pracy, więc to, że tych pracowników ubywa, to być może też jest element, który skłania pracodawców do inwestycji w te obszary, które właśnie te najgorzej płatne stanowiska gdzieś redukuje i wtedy podnosi zaawansowanie czy wydajność tych innych stanowisk, dzięki czemu ci ludzie pracują w innym miejscu.
No to w danych wynagrodzeniach co miesiąc widać, że to wynagrodzenie i zatrudnienie, że to zatrudnienie w polskich firmach od dłuższego czasu ono już spada. Z miesiąca na miesiąc liczba etatów w tych większych firmach maleje, a jednocześnie nie ma jakiegoś dramatu na rynku pracy, no bo to wynika z tego, że po prostu ludzie odchodzą na emerytury.
No a poza tym też idą pracować w usługach, bo w tych danych GUS-owskich comiesięcznych to tam chyba tylko przedsiębiorstwa przemysłowe są, z tego co pamiętam, a usług tam nie widać, a wiadomo, że usługi ważą coraz więcej w polskiej gospodarce, a przemysł stopniowo
tam
coraz mniej.
Tam są średnie i większe firmy.
Też, tak.
Powyżej 10 osób, ale tak. Tam jest i budownictwo, i transport, tak, więc usługi też są, tak, okay. Tak.
W każdym razie, a propos tego, co się stało z tymi ludźmi, którzy byli na minimalnej, już ich nie widać w tych rejestrach, część z nich mogła po prostu zostać zwolniona i wtedy by się sprawdziła ta teoria, że jak rośnie płaca minimalna, to niektórych ludzi się zwalnia.
No, ale widzielibyśmy w danych wtedy.
No bezrobocie, ale trochę rośnie
w
bezrobocie.
W innych rejestrach by nam
tak?
się pokazali.
No troszeczkę stopa bezrobocia nam urosła, już nie jest rekordowo nisko. A poza tym też część tych ludzi mogła zostać przekonana w taki czy inny sposób do tego, żeby zostali przedsiębiorcami w cudzysłowie i założyli swoją własną jednoosobową działalność gospodarczą i też wtedy wylatują. Nie? Znaczy robią to samo w tym samym miejscu, w innej formule i już ich w statystykach nie widać.
Dobrze by było, gdybyśmy kiedyś mogli dostać takie szczegółowe dane o tym, co wynika, co widać, co wiemy o rejestrowanych jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Bo ja nie wiem, czy są takie w szczegółach, dlatego że mam na myśli, są biznesy postawione na jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie jest zatrudnionych wiele osób i wokół tego buduje się biznes, a są takie, które nie mają żadnych zatrudnionych, ale naprawdę...
Pracują dla jednego tylko zleceniodawcy.
Na przykład pracują dla jednego zleceniodawcy, albo... No albo wykonują jakąś taką pracę, że wiesz, trudno byłoby mieć etat, albo jest to naprawdę jakaś taka praca, którą wykonuje samemu jakaś, nie wiem, gdzieś moja głowa skręca w stronę jakichś artystycznych rzeczy i mogą fakturować dla wielu. ale dobrze by było się dowiedzieć, ile to jest takich właśnie osób prowadzących działalność, które zostały zaproszone do tego, żeby wykonywać pracę, no nie na etacie, ale właśnie na jednoosobowej działalności. Kilka lat temu, to już naprawdę było dawno, dyskutowałem na ten temat z ówczesnym, już nie pamiętam, jak się ten resort nazywał, bo nazwa się zmienia, ale powiedzmy, że gospodarki, i oni mi powiedzieli, no wtedy, kiedy jeszcze tak na co dzień w ogóle raportowali o z centralnej ewidencji, o rozpoczynających działalnościach, o zawieszonych, o zakończonych. No i ja tam dyskutowałem, dopytując, no ale jak to, jak można uchwycić, co tu jest prawdziwym biznesem, a co tu jest właśnie optymalizacją podatkową, czyli poszukiwaniem atrakcyjnej formy zatrudnienia. I mi powiedzieli, no wie pan, no tak trudno, no może można by to jakoś selekcjonować, bo jak się zakłada działalność gospodarczą, nie wiem jak jest teraz, bo to było kilka lat temu, to tam trzeba było też wpisywać, czy się będzie zatrudniało pracowników, czy nie. No może po tym, że jak ktoś będzie zatrudniał, no to będzie jakiś biznes, a jak ktoś nie, to pewnie nie. No więc niewiele się dowiedziałem, ale trochę tutaj ten wątek możemy uznać, że on jest ciekawy, mam nadzieję, że dla was także, ale ja bym jeszcze wrócił do jednej, tak na puentę wróciłbym to jeszcze do jednej dyskusji. Mamy chwilę, to możemy sobie porozważać. Tutaj Rafał o tym wspominał na początku i przecież wielokrotnie takie dyskusje były dyskusjami publicznymi. Czy płaca minimalna rzeczywiście powinna być zróżnicowana regionalnie? Przecież te 7,99, okej, ja obserwowałem to dziś w Warszawie i pod Warszawą, są miejsca, gdzie benzyna będzie tańsza, no ale ona nie będzie znacząco tańsza. Trochę tańsza, ale to nie będzie...
Benzyna to chyba nie jest ten produkt, który najlepiej wypada w takich porównaniach.
Dobrze, dlatego jeszcze bym dodał żywność. Czy są bardzo zróżnicowane ceny żywności w całym kraju? No bo zjeść trzeba, można nie mieć samochodu, ale czasem się korzysta z transportu, więc jak gdyby to paliwo zawsze gdzieś jest ważne.
Mam wrażenie, że ceny żywności są mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju sklepu, bo
ja
na swoim własnym osiedlu mam takie sklepy, które dzieli mniej niż kilometr od siebie, w których ceny się różnią o 20%.
25%. To jest Warszawa.
Tak, i to jest naprawdę bardzo duża różnica i to jest pytanie, jak wygląda nasycenie, którym rodzajem sklepu w dużych miastach, jak to wygląda w małych miastach.
No myślałem, że powiesz, tych najmniejszych. Głównie koszty utrzymania takie poza właśnie żywnością są istotne. Nie wiem, koszty mieszkań,
no właśnie
opłat.
To jest chyba ta główna różnica w tej chwili, w tym zróżnicowaniu takim terytorialnym, bo te ceny żywności rzeczywiście się trochę wypłaszczyły w skali całego kraju.
A ja myślę, że w ogóle musimy się szykować na to, że będą wyższe w przyszłym roku, ale to już jest oddzielny wątek.
Ceny paliw, no terytorialnie ich nie zróżnicujemy, bo stacja hipermarketowa w Warszawie będzie tańsza niż stacja przyautostradowa w środku Polski.
Przyautostradowa zawsze będzie maksymalną.
Tak jest. I to właśnie głównym problemem, tak mi się wydaje, są w tej chwili koszty utrzymania. Koszty utrzymania i koszty w ogóle mieszkań. No bo wiadomo, że Warszawa jest tym najdroższym rynkiem, no i tutaj utrzymać się w mieszkaniu, zapłacić ratę kredytu, zapłacić rachunki, no może tutaj to być, czy w ogóle w większych miastach, przez sam koszt tego mieszkania albo wynajmu tego mieszkania, no to w tych dużych miastach to może być ten główny właśnie koszt, który obciąża budżet.
Wydaje mi się, że wiesz, że różnice w cenach biorą się głównie z tego, że w miejscach, w których mieszkają bardzo bogaci ludzie, jest ich tam relatywnie więcej, ich stać na więcej i tam siłą rzeczy oni podbijają ceny różnych rzeczy. I to są najczęściej jakieś tam usługi, tak? Podejrzewam, że nie wiem, że na przykład fryzjer w małym miasteczku na pewno kosztuje mniej niż w centrum Warszawy, tak? Albo lekarz prywatnie jakiś, tak? Bo ma po prostu ma mniejszy popyt w tamtym miejscu i też pewnie ma jakieś niższe koszty zatrudnienia jakichś dodatkowych pracowników być może. I w takich miejscach, tak? Albo chociażby bilety do kina, tak? Które w stolicy są droższe niż... Nawet nie tyle małych miast, bo w małych miastach to nie ma kin już, ale na przykład różnica między Gdańskiem a Warszawą, czy tam Wrocławiem, Poznaniem a Warszawą też jest. Więc w takich miejscach widać, mam wrażenie, różnicę w kosztach życia, więc w usługach chyba ją najbardziej widać.
To na finał rozumiem, że skoro już zajęliśmy wasz czas rozmową o płacy minimalnej, no to trudno byłoby sobie wyobrazić naszą rzeczywistość bez płacy minimalnej, tak?
To jest ten zachodnioeuropejski standard, który nie występuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? Że mamy te regulacje i możemy, mamy się do czego odwoływać.
No to co?
Dżingiel.
Skoro już trochę, no właściwie bardzo długo rozmawialiśmy o płacach, wyszły nam też ceny, no to może tym razem, bo nie zawsze zajmujemy się jakoś szczegółowo, nie wiem na ile będziecie chcieli szczegółowo, ale może ze względu na to, że była wakacyjna przerwa i ona się właśnie skończyła w Radzie Polityki Pieniężnej, to słów kilka, nie samej decyzji, bo stopy procentowe w tym tygodniu nie zmieniły się, ale wystąpił już profesor.
O, wypoczęty chyba wrócił po wakacjach, bo konferencja grubo ponad godzinę.
O.
I to wielowątkowa.
Ale słuchałeś całej?
Tak.
Tak.
Ja nie wiem, czy w podcaście bo chciałem powiedzieć, że to mnie się przypomniało. Odpoczywałem od tego jeden miesiąc u pauzy. To było coś bez nazwy po prostu. I to nie chodzi o to, czy ja lubię profesora Glapińskiego, czy nie. Czy popieram Prawo i Sprawiedliwość, bo on reprezentuje światopoglądowo tę partię, czy nie. Chodzi po prostu o to, że zadajesz mu proste pytanie. Panie prezesie, były właściwie cztery pytania, takie o ile, bo w ogóle teraz chyba tylko cztery osoby przychodzą, to już jest inna sprawa, to brzmi bardzo dostojnie, jakby tam była cała sala. Przychodzą dziennikarze agencyjni, no my oczywiście możemy to obserwować tak właśnie jak i wy, czyli oglądając na YouTubie, i zadają dosyć proste pytania o zmianę stóp procentowych. Jest dygresja od dygresji, jest poddygresja i opowieść o wszystkim, często też bez znaczenia. To zanim powiemy sobie o tym, jakie są perspektywy dla stóp procentowych, to jeszcze mogę wam powiedzieć, że to było coś bez nazwy między innymi dlatego, że prezes powrócił w dobrej kondycji do kampanii wyborczej i zaczął ją prowadzić w tym tygodniu. Jeszcze nie wprost, ale już podkręcał klimat polityczny, asekurując się, ile tylko może, że on się polityką nie zajmuje. I on rządzących, a nie opozycji nie ocenia, co prawda o opozycji chyba nie mówił, ale bardzo nas przekonywał do tego, że polegniemy na cenach energii. Można się z tym zgodzić. Miał znowu wycieczkę do ETS-u, miał wycieczkę do euro, więc mam wrażenie, że się na nowo poczuł...
I do złota.
I do złota.
O, i prezes na każdej konferencji mówi, że on już się zupełnie wycofał z rozmowy o złocie, tym Safe Zero, i że on już w ogóle nie będzie o tym mówił, po czym na każdej konferencji o tym mówi, pokazuje liczby, ile to byśmy, 150 miliardów ponad, prawie 160, ten niezrealizowany zysk na złocie. Ja wam się tak trochę przyznam, że prezes z konferencji na konferencję mówił, że on już tyle razy tłumaczył, na czym miała ta operacja by polegać, że to już chyba każde dziecko rozumie. Ja do dziś nie rozumiem.
Na czym miałaby polegać ta operacja?
Tak, i prezes nawet wczoraj trochę powiedział, jak to miałoby wyglądać, że gdybyśmy teraz to złoto, które mamy w skarbcach, sprzedali po obecnej cenie i zaraz potem odkupili, to w księgach wyszedłby zysk właśnie 160 miliardów.
No tak, bo zgodnie z zasadami rachunkowości w NBP możesz księgować zysk tylko ze tak zwanych zrealizowanych transakcji.
No, zysk jest zwykle jest ze zrealizowanych
więc musisz
transakcji.
Sprzedać, więc musisz sprzedać. Nie, no bo zysk też jest na papierze z wyceny bieżącej, tak? Kupiłeś złoto za 1000, dzisiaj to złoto jest warte 4000, więc
ale
na papierze...
Ale ciągle te pieniądze na papierze.
No tak, ale właśnie niektórzy by chcieli. Poza tym no, w wielu przedsiębiorstwach prywatnych w ten sposób się wycenia. Na przykład jak są wyniki Orlenu i Orlen w swoich aktywach ma zapasy ropy naftowej, to on przeszacowuje wartość tych zapasów według bieżącej ceny. I tak można robić, to jest jakby legalne. I w wielu firmach w ten sposób się przeszacowuje bieżącą wartość tego, co się ma tam w aktywach. I na tej samej zasadzie NBP to samo mógłby robić ze złotem. Można by uznać to za uzasadnione. A jednak oni mają bardzo tą politykę swoją rachunkowości taką surową i nie pozwalają na to, przez co bardzo trudno pokazać zysk w NBP.
Komu NBP chciałby to złoto sprzedać i zaraz później odkupić?
A to wszystko jedno, no to na rynku sprzedaje.
Ja myślę bardziej, do kogo jest ta opowieść? Nie zastanawialiście się, bo moim zdaniem jest to bardzo przemyślana strategia prezesa, który powtarza tę opowieść o tym, że ma te 150 miliardów złotych. Ma te 150 miliardów złotych, które mogłyby pracować na rzecz kraju.
I ale to już jest, o tym nie rozmawia.
Ale to, bo,
nie, no, przez
bo,
parę
bo
miesięcy nie chyba
przez,
nie mówił.
Nie przez niego. On wyraźnie mówi, że to nie przez niego te rozmowy upadły. Więc temat jest skończony, ale mówi, że mamy te 150 miliardów złotych. I to jest sygnał do rządu, że można ewentualnie próbować się dogadywać, bo prezes ma pewną sprawę do rządu i zależy mu na tym kontakcie i zależy mu na dobiciu tego dealu, który zawisł właśnie w próżni przez Safe Zero.
Ja myślę, no ale to że... musisz jeszcze powiedzieć, jaki to deal.
No to deal jest personalny, ale to niech Patrycja powie.
Bo... Tak, bo po prostu w zarządzie NBP kończą się kadencje niektórych członków i najbliższa taki koniec będzie w listopadzie, kiedy to z zarządu odejdzie Adam Lipiński.
I porozumienie w tym, Centrum Prawo i Sprawiedliwość.
I w tym momencie skład zarządu stanie się niezgodny z ustawą, w sensie będzie miał za mało członków.
A problem polega na tym, że żeby wprowadzić nowego człowieka do zarządu, to musi na to się zgodzić. Po pierwsze prezes NBP, bo on proponuje, po drugie prezydent, a po trzecie jeszcze jest kontrasygnata tak zwana premiera. I z tego to wszystko wynika, że tam jest jeszcze premier.
A ja mam wrażenie, że prezes...
Więc trzeba premiera czymś przekonać, kupić, blubl, przekonać i...
Zachęcić
i stąd te historie.
I dokładnie i tak chyba nam się zdarzyło, także i tutaj w EKG Plus, w tym podcaście o tym rozmawiać. Nie wiem, czy wy, którzy nas słuchacie, jesteście zaciekawieni taką polityczną stroną tej dyskusji, ale ja wczoraj odnosiłem wrażenie, że prezes jednak już czeka na wynik wyborów i że bierze pod uwagę, że przez rok to jego główna kandydatka do zarządu, współpracowniczka pani Keitli nie wróci, ale on bierze pod uwagę, że ten rząd nie będzie rządził, a ten premier nie będzie rządził za rok i chyba jest gotowy to przetrzymać. Bo tam na tej konferencji działy się niestworzone rzeczy. To jest tak, że on opowiada historię, taką jakby musiał zaprzeczyć, żeby nikt z nas nie pomyślał i to jest taki klasyczny radiowy błąd. O właśnie, on się kompletnie nie nadaje na radiowca Glapiński, ponieważ on sam przypomina swoje błędy. To jest podstawowa zasada, której się nie robi w radiu. Nie wracasz, przejęzyczysz się, nie przepraszasz po 10 minutach, że się przejęzyczyłeś, bo już tego nikt nie pamięta. A on uparcie powtarza jakieś takie historie i na przykład wczoraj miał taką dłuższą tyradę o tym, że w ogóle to jest najbardziej profesjonalna instytucja. Tam w ogóle wszyscy są super. Się zmieniają prezesi, członkowie zarządu, ale tam poniżej to się ludzie nie zmieniają i jest super. No nie, no upolitycznił tę instytucję, może nie na stanowiskach analitycznych, ale także poniżej zarządu i zaprzęgnął tę instytucję do swojej działalności. I potem jeszcze mówi, że w ogóle nie wolno krytykować, że się nie krytykuje prezesa NBP.
Czyli tutaj widzisz potrzebę szkolenia.
On nie będzie krytykował.
Ale powiedział, że nie będzie krytykował swoich poprzedników, nie powiedział, że następców. To jest w ogóle jakiś kosmos. Nie wolno krytykować. To znaczy, jeżeli, umówmy się, ten nowy prezes będzie robił jakieś jeszcze gorzej niestworzone rzeczy, chociaż to trudno sobie wyobrazić, to nie wolno go krytykować. Przecież to jest jakaś logika...
Mowa o nowym prezesie też była, tak?
Nie było.
Kadencja prezesa się kończy...
Że się jeszcze nigdzie nie wybiera.
No bo to jest czerwiec 2028, kiedy mu się skończy kadencja, czyli jeszcze no niecałe 2 lata. Przed
dobrze,
uniosłem się. I skończy się 18 lat prezesa Glapińskiego.
No, prezes ewidentnie nie chce podnosić stóp. Wszystko. Ja to też trochę odczytuję. Wiecie, no nie wiem, może ja jestem troszeczkę tutaj tak politycznie za dużo czytam, ale wydaje mi się, że to znowu jest taki sygnał do rządu, że my nie jesteśmy do końca skłonni te stopy podnosić, co byłoby rządowi na rękę. Więc...
Ale ze względu na inflację oni je będą musieli podnieść.
Ale inflacja znowu jest na rękę rządowi. A Rada Polityki Pieniężnej może przez jakiś czas uważać, że nie widzi tego, że inflacja wzrosła. Uważać, że nie widzi sygnałów o tym, że ona... I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No. Poczekaj, Maciek, bo muszę to powiedzieć. Inflacja będzie rosła i że ona już teraz jest za wysoka. Prezes cały czas przekonuje, że inflacja jest w celu. Inflację mamy w celu. To jest nieprawda.
No 3-4 było ostatnio. To
tak, tylko
było.
Że cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej to jest 2,5.
No, ale między 1,5 a 3,5.
Nie. To jest dozwolony przedział wahań w sytuacjach, które to uzasadniają, a nie akceptacja inflacji na poziomie 3-4 no tak, przez dłuższy czas.
A cel inflacyjny jest celem w średnim terminie.
Moim zdaniem.
No dobrze, ale nie może akceptować tego, że przez dłuższy czas inflacja będzie wynosiła 3 z kawałkiem.
Ale przepraszam bardzo, i jak podniesie stopy procentowe, to potanieje benzyna, tak?
Ale to nie jest o tym.
To po co je podnosić? Po co dzisiaj podnosić stopy procentowe?
Stopy procentowe należy podnieść, nie mówię, że podnieść dzisiaj, bo
no dobra, bo za miesiąc, za 2 miesiące. Po co podnosić stopy procentowe?
Inflacja. Masz nie tylko problem z cenami benzyny. Patrzyłeś, jak się zmienia inflacja bazowa? Ona jest całkowicie oderwana od cen benzyny. Jak się zmieniają ceny usług, one są po części też oderwane od cen benzyny.
I ja myślę, że w ogóle to żeby już spuentować. Dobrze. Ja się z tobą zgadzam, że on nie ma skłonności podnosić tych stóp, także i dlatego, że przewiduje, że PiS będzie rządziło. I myślę, że to też jest pod to. Natomiast to może zostawmy już samego Glapińskiego, ale to jeszcze sekunda o tych cenach. Słuchajcie, no przecież jeśli na tym rynku paliwowym, wróćmy do tego, bo to jest ciekawy temat. To paliwo jest bardzo drogie. I nie ma perspektyw na to, żeby ono szybko było dużo tańsze. No to to jaka jest skłonność tych, którzy dostarczają towary i usługi? Znaczy, dlaczego nie mają zacząć silnie przerzucać teraz tego na swoich klientów? To jest ten moment, w którym możesz...
Bo nie ma popytu na rynku.
Ale poczekaj, ale... Nie.
Według danych z OPKB w drugim kwartale wzrost konsumpcji był wolniejszy niż w pierwszym.
Ale nie będzie już teraz... Znaczy, moim zdaniem nie ma już teraz wyjścia. Będzie
wzrost wynagrodzeń jest coraz mniejszy w Polsce. Tak?
I to też sama płaca minimalna. Ale ja to znowu czytam jako wytłumaczenie tego, że nie będzie podwyżki. Ale słuchajcie, mamy inflację 3,4. Nawet jeżeli przyjmiemy, że cel jest do 3,5 i prezes mówi, jest ryzyko, że w najbliższym czasie inflacja będzie powyżej celu. No ona będzie za chwilę.
Jeżeli GUS
nawet i powyżej 4 do końca
jeżeli
tego
GUS
roku,
nie tak? zrewiduje tych danych, bo one mogą się okazać lekko niższe, jeżeli ten właściwy, ten taki pełny odczyt potwierdzi daną 3,4, to my w kolejnym miesiącu będziemy mieć na pewno inflację powyżej celu.
No tak, i będą mieli wtedy problem.
A to w ogóle będą ciekawe dane o inflacji, bo ekonomiści dość zgodnie mówili, że ten szybki szacunek z początku sierpnia, on tak naprawdę nie objął, albo objął w minimalnym stopniu te 2 tygodnie programu CPN, ponieważ GUS zbierał dane, prawdopodobnie, nie wiemy jak GUS to robi, ale że zbierał...
Z początku września, za sierpień.
Za sierpień.
Ponieważ GUS prawdopodobnie zbierał dane ze stacji jeszcze zanim
kiedy
ten CPN obowiązywał,
ceny.
Kiedy były wysokie
gdzieś
ceny.
Gdzieś mi mignęło, że ten okres zbierania był między 2 a 22 sierpnia,
czyli więcej
przed CPN-em niż po CPN.
No dobrze, ale w końcu
potem
we wrześniu już nie ma CPN, no już ceny znowu są wysokie i odczyt za wrzesień będzie pokaże wzrost, tak czy siak, nieważne jaka była ta inflacja wcześniej, no tak naprawdę prezes udaje dziecko, w sensie mówi, że może to się nie wydarzy, albo wydarzy się
dlaczego
za chwilę.
Udanie? Przepraszam, nie było tego?
Jak patrzyłam, to tak dojrzale wyglądał. W każdym razie ta inflacja
ale
będzie
powyżej... Ale jako dziecko przechadzał się po korytarzach NBP, przepraszam, ale tak mi się już przypomniało, bo on to też często o tym mówi, że...
Przechadzał się też po Molo w Sopocie. I
ale
w
nie jako dziecko.
Miejscach.
Chociaż
ale,
może też jako dziecko.
Dobra. Może spuentujmy.
Więc prezes NBP nie ma skłonności i mówi, że stopy procentowe będą na tych samych poziomach przez najbliższy rok, a ekonomiści mówią... Może nie być wyjścia i te stopy procentowe mogą wzrosnąć. Jako pierwszy taki możliwy termin podają listopad, kiedy będziemy, możliwy termin podwyżki stóp, kiedy będziemy znali nową projekcję inflacji, czyli te prognozy, oczekiwania inflacyjne ekspertów NBP. Przy czym oczywiście możliwy termin, jeżeli to się wydarzy. Tutaj tych disclaimerów jest całe mnóstwo.
A którzy ekonomiści to? Bo ja nie, powiem szczerze, nie widziałem.
Ekonomiści na przykład Credit Agricole nie wykluczają podwyżki.
Nie, no,
bo z kolei
oni trzymają prognozy na podwyżki.
Doktor Starczewska Krzysztoszek w radiowym EKG była w tym tygodniu gościnią. Wskazywała właśnie, jeżeli już...
Ale to jest trochę logika czy ekonomisty, Krawowski? Czy logika przewidywania działań Rady Polityki Pieniężnej.
I wszyscy mówią, że przewidywanie działań Rady Polityki Pieniężnej.
Że gdyby ekonomista podejmował decyzję o tym, czy należy podjąć stopy, to być może te podwyżki już by nastąpiły. Natomiast jeżeli mówimy, czy Rada Polityki podniesie stopy procentowe, to być może dyskusja o listopadzie jest w ogóle bezzasadna, ponieważ Rada nie chce podnieść tych stóp i chociaż inflacja będzie wynosiła 4% albo może i więcej.
A dlaczego ona nie chce podnieść tych stóp? Jeszcze raz o tym powiedzmy.
No, moim zdaniem w tym momencie... Myślisz? A ja mam taką teorię, że to jest jednak trochę granie na relacje z rządem i dogadanie się w sprawie zarządu NBP.
Mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek polityką i że to jest uzasadnione gospodarczo po prostu. Zresztą nie tylko w Polsce tak jest. Właściwie tylko Europejski Bank Centralny robi inaczej.
No i Fed być może już wkrótce.
Ja się też skłaniam do polityki.
Fed chyba nie będzie podnosił. W każdym razie nie widziałem Crédit Agricole, natomiast widziałem PKO BP, PKO SA, ING, Alior chyba i oni wszyscy mówią, że stopy powinny być bez zmian.
A kontrakty terminowe mówią, że 3 podwyżki do końca przyszłego roku.
Tak, ale kontrakty terminowe od lat pokazują źle w Polsce. Dobrze. To jest osobna historia. Natomiast chodzi mi o to, że oni mówią, że stopy będą bez zmian i w tym, i w przyszłym roku i że nie wynika z tego nic złego.
Rafał, ale oni to wszystko mówili, ty czytałeś te wszystkie raporty jeszcze przed konferencją. Jestem bardzo ciekaw, czy po kolejnych danych, już jesteśmy po konferencji tej prezesa, nie będą rewidować. Zostawmy przewidywania ekonomistów.
No po inflacji wrześniowej zobaczymy, co powiedzą.
Wrócimy do tego tematu po inflacji wrześniowej. Ja jeszcze na zakończenie, w trendzie, że ta konferencja to było coś bez nazwy, powiem wam, że naprawdę jest męcząca te statementy na początku o publikacjach książkowych. Choć wczoraj, ja jeszcze nie zajrzałem, naprawdę nie miałem czasu, wczoraj prezes mówił o nowej publikacji, którą
pod jego redakcją naukową.
Dziękuję ci bardzo. Pod jego redakcją naukową wydaje NBP i oczywiście jest na okładeczce do pobrania czy do zamówienia, ale potem jeszcze też przemycił, że będzie już jego po prostu za chwilę też praca naukowa, którą opublikuje. Więc wykorzystywanie instytucji do takiej promocji wszystkiego od siebie, przez swoją partię jest naprawdę po prostu męczące.
A wiesz, jaką partię zakładał Adam Glapiński?
KLD.
Tak.
Kongres Liberalno-Demokratyczny. Gdzie jest dzisiaj KLD?
Dżingiel.
W rządzie.
Dżingiel.
Dzisiaj jest akurat tak. To może. Ale był tylko jeden premier z KLD, ten już nie jest z KLD. Dżingiel jeszcze raz?
Dżingiel, tak, dżingiel.
Musisz, Wojtek, ich zagłuszyć.
Na koniec tematów, przed zdziwieniami, proponuję jeszcze jedną krótką rozmowę o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Bo nasza giełda na swoich głównych indeksach, tu od razu patrzę na Rafała, ustanawia rekordy. Ciągle poprawia wynik. Przebija. Co się przebija na giełdzie? Sufit?
Poziomy. Sufit też można. Tak.
Sufit.
Jest bardzo dużo różnych
przebić
do porównań. Tak.
WIG20, czyli indeks tych 20 największych spółek i indeks szerokiego rynku WIG. I w związku z tym, Rafale, mój drogi, otrzymałem pytanie od słuchaczki, która nie wiedziała, czy będziemy o tym mówić, ale słyszała radiowe EKG, gdzie i ty, i ja też o tym mówiliśmy. I napisała, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, czy to, oczywiście, moje ulubione to będzie ode mnie, czy to jest ważne, ale że może te rekordy, które obserwujemy, to jest jakiegoś rodzaju sygnał optymizmu. A jeśli tak, to czyjego? Czy to jest tak, że ktoś w coś wierzy i w co wierzy i dlatego ta giełda tak do góry?
No na pewno to jest sygnał optymizmu. Czy jego? No dane pokazują, że coraz większy udział w obrotach na warszawskiej giełdzie mają inwestorzy zagraniczni, czyli pewnie ich optymizmu. A ten optymizm pewnie dotyczy generalnie polskiej gospodarki, bo mamy cały czas bardzo ładny wzrost gospodarczy. Jednak. To jest cała ta, znaczy mówimy o tym na tyle często, że właściwie nam wszystkim i słuchaczom pewnie też ten temat już się trochę znudził, ale jednak na rynkach finansowych on cały czas istnieje, jest żywy, jest ważny i w ten sposób działa, czyli działa zachęcająco. Jesteśmy krajem, który rozwija się znacznie szybciej niż jego sąsiedzi. Jak ktoś, nie wiem, ulegnie pokusie porównywania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i w Niemczech na przykład, to może być zaszokowany tym, co się dzieje w polskiej gospodarce. Swoją drogą tym, co się dzieje w niemieckiej, też może być zaszokowany, ale to w drugą stronę. I to dlatego szybsze tempo wzrostu gospodarczego powinno pomagać generalnie, średnio wszystkim firmom w kraju. W WIG-u 20 są duże przedsiębiorstwa, które tym bardziej w związku z tym, że są duże, powinny na tym korzystać, więc tutaj jest domniemanie tego,
i
że one będą...
udział Skarbu Państwa w sumie.
W niektórych tak, ale nie wszystkie mają.
Nie wszystkie.
Tam połowa WIG-u 20 to są całkowicie prywatne firmy przecież. I one też się bardzo ładnie rozwijają.
Były
i powinny
momenty,
coraz więcej
to
zarabiać.
Bardziej państwowy indeks niż nie państwowy.
No są, pojawiają się raz na jakiś czas takie publikacje w różnych mediach, że taki WIG rządowy jest liczony, czyli wszystkie spółki, które są pod kontrolą rządu, co się z nimi dzieje, bo one nie tylko są w WIG-u 20, niektóre są poza, bo są mniejsze. W każdym razie gospodarka się szybko rozwija, jak się szybko rozwija, firmy powinny zarabiać więcej. Jak będą zarabiać więcej, to już dzisiaj na giełdzie zyskują na wartości, bo giełda jakby wycenia to, co się ma dopiero stać. Przyjmuje jakiś scenariusz bazowy i pod ten scenariusz gra. Jak się wydarzy coś, co sprawi, że trzeba zmienić ten scenariusz na jakiś inny, to wtedy będzie reagować. Jeśli chodzi o polską gospodarkę, nic takiego się na razie nie wydarzyło, więc cały czas pod to gramy, a do tego dochodzą dodatkowe różne czynniki zewnętrzne, które nam czasami pomagają albo nie przeszkadzają.
Ja myślałem, że to jest Rafał Giełda Hirsch, a tu się wszyscy zgłaszają do głosu. Patrycja Maciejewicz.
No i bardzo dobrze.
No, takie dwie uwagi. Po pierwsze, to co się dzieje w gospodarce, oczywiście masz rację, bardzo szybki wzrost gospodarczy, ale to jest wzrost wywołany inwestycjami na sterydach. To znaczy mamy KPO, które chwilowo podbija nam wskaźnik.
Też ulubiony temat wczoraj prezesa Glapińskiego.
Tak, wskaźnik inwestycji, które teraz właśnie te państwowe firmy, na przykład energetyczne, realizują, mają duże zlecenia, inwestują, bo realizujemy program KPO, który musimy zrobić w określonym czasie. Przewidywania na przyszły rok, i to też akurat prezes Glapiński się zgadza, są dużo gorsze. Wzrost gospodarczy prawdopodobnie będzie niższy, także dlatego, że tych inwestycji już tyle nie będzie.
Ale on będzie dalej wyższy niż gdzie indziej w Europie.
Zgoda, tak. Tylko to zakładanie, że to jest jakaś długoterminowa strategia i nas będzie tak bardzo niosła wysokim lobem, to chyba nie do końca jest tak. A druga rzecz jest taka, że tak podkręcone indeksy, takie wypracowane rekordy są bardzo podatne na to, żeby jednak ulec korekcie, co w tej sytuacji takiego przehajpowania, przegrzania narracji o Polsce, gdyby wydarzyło się coś, mamy 18 września przegląd ratingu, będziemy mieć kolejne dane. Ja uważam, że to jest dosyć ryzykowne zakładać, że tak się utrzyma, bo akurat dla inwestorów zagranicznych jakaś iskra może być zupełnie taka niezrozumiała dla nas, która spowoduje wycofanie kapitału i ta korekta nastąpi. Tutaj ja jestem dużo bardziej ostrożna niż Rafał.
Nie, no może, oczywiście zawsze może nastąpić korekta. To prawda i rzeczywiście hossa na warszawskiej giełdzie trwa od jesieni 2022 roku, więc to już będzie 4 lata, czyli dość długo. To prawda, ale to też nie jest tak, że tylko ze względu na to, że długo trwa, musi się skończyć. Były hossy, które trwały jeszcze dłużej. I pewnie, że to jest w dużym stopniu zgadywanie i takie spekulowanie, dlaczego jest ta hossa. Tak właściwie nikt do końca nie wie z tego powodu, bo rynek składa się z wielu tysięcy różnych inwestorów i każdy ma inny plan, inną strategię i z nich wychodzi z nich jakaś tam średnia, ale to nie znaczy, że wszyscy robią to samo. Tak? Z drugiej strony można argumentować, że od 1 stycznia będzie OKI, tak? Z czym wiąże się nadzieja rządu, że to będzie z kolei dopływ świeżego kapitału na giełdę naszego krajowego tym razem. Więc tutaj z kolei może nastąpić jakiś dodatkowy impuls pozytywny, więc jest dużo tych czynników naokoło. To, co się dzieje pomiędzy Rosją a Ukrainą, też ma duży wpływ na postrzeganie naszego rynku. Wiesz, wystarczy, że sobie wyobrazimy
bliskość tego konfliktu,
sytuację,
tak?
Że ten konflikt zostaje wygaszony albo zamrożony i to też jest następny pozytywny impuls.
To jeszcze Wojtek?
No i jeszcze a propos tych wzrostów, pamiętajmy, z czego głównie składa się warszawska giełda, te największe spółki. To jest Orlen, który na drogiej ropie, na tej fali drogiej ropy naftowej, którego notowania przez ostatnie pół roku
nie
wzrosły
jest już Orlen
o jedną trzecią. No i to są banki, które... No, też mają niezły czas na giełdzie. Zresztą wśród analityków giełdowych jest też takie, wydaje mi się, ciekawe spostrzeżenie, dlaczego też zagraniczni inwestorzy przychodzą na nasz rynek. Bo na naszym rynku, no, to nie wiem, czy jest się czym chwalić, czy nie, ale nie ma za bardzo spółek związanych ze sztuczną inteligencją, czyli tego, co napędza inne rynki. No i w takiej sytuacji inwestorzy mogą szukać jakichś alternatyw.
Że niby to jest mniej ryzykowne, tak?
I kiedy tam się coś wydarzy ze sztuczną inteligencją, no to możliwe, że no też oberwiemy, ale może trochę mniej. Dlaczego tak spoglądacie na Rafała i uśmiechacie się, kiedy
mówię? Nie, ja nie, a ty?
Ja na ciebie patrzę.
Ja też na ciebie, tak...
Ja siłą rzeczy nie mogłem na samego siebie
i
patrzeć.
I tak do koszyczka być może tę warszawską giełdę taki zagraniczny inwestor sobie włoży w ramach dywersyfikacji tego swojego koszyka inwestycyjnego.
I ja po prostu, mnie się przypomniało, że oczywiście o wątku sztucznej inteligencji i boomu...
Też mówił prezes.
Mówił prezes Glapiński.
Ale prezes powiedział, że my nigdy nie będziemy mocni na tym rynku sztucznej inteligencji i ona się u nas nigdy nie rozwinie, tak. I zaczniemy się cofać.
I że przez to będziemy się cofać.
Chyba sobie puszczę tą konferencję.
Tak, dlatego że mamy za drogą energię i w ogóle nic nie robimy, żeby mieć tańszą. Martwimy się jakimś klimatem, jakimś środowiskiem, a to po prostu trzeba ten węgiel tam ładować, tanią energię robić i się w ogóle nie przejmować, bo świat odpłynie. Odjedzie. Znaczy niektórym, tak jak perony odjeżdżają.
Węgiel mocno drożeje ostatnio.
Kropeczka. Nie, to się u nas
razem dżingiel. Z gazem.
Dżingiel.
I ropą.
Dżingiel. Dżingiel. Krótkie trzy zdziwienia przed nami. I mamy tutaj taką zawsze, mamy, nie wiem jak to się mówi, co mamy? Punkt? Nie wiem.
Segment?
Segment.
Fragment.
Fragment. Tak.
Kącik.
Kącik naszego podcastu pod tytułem Kółeczko. Zdziwienia. I rozpoczyna Patrycja.
Ja dziwię się albo martwię. To czasami jest dosyć podobne uczucie. Wynikami PISA to są badania wyników 15-latków dotyczące między innymi czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematycznych, umiejętności...
Międzynarodowe badania.
Międzynarodowe badania prowadzone przez OECD w, zdaje się, ponad 90 krajach, w których Polska wypada całkiem nieźle. Jak sobie patrzymy na te najważniejsze kategorie wyników, okazuje się, że wprawdzie te czytanie ze zrozumieniem, te liczenie i te umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych pogarsza się, ale po pierwsze jesteśmy lepsi niż kraje rozwinięte, a poza tym trochę wolniej nam to się pogarsza niż innym, więc można byłoby pomyśleć, uff. Ale jest jeden taki parametr, który jest dla mnie, no, niezwykle zasmucający, niezwykle rezonuje we mnie i wydaje mi się, że ma on przełożenie na, także na gospodarkę, bo moglibyście się zapytać, co z tego gospodarka. To są, to jest taki parametr dotyczący wytrwałości. 15-latków pyta się o to, czy kończą zadania, czy próbują innej drogi, czy jak podchodzą do takich trudności na drodze szkolnej, czy w ogóle życiowej. Okazuje się, że jesteśmy pod tym względem najsłabsi na całym świecie. Ze wszystkich tych badanych krajów polskie 15-latki wypadają najgorzej. I to nie jest tak, że jest jakiś tam taki długi ogon i my w tym ogonie na końcu jesteśmy ostatni i na dodatek dokonujemy takiego symbolicznego spadku na sam koniec. Czyli różnica między przedostatnim miejscem a ostatnim jest większa niż gdzieś tam w peletonie. I to jest, ta wytrwałość to jest cecha, która dobrze reprezentowana jest zaletą na przykład uczniów azjatyckich. To znaczy oni może nie osiągają tych wyników w naukach i tak dalej, natomiast nadrabiają tym, że próbują jeszcze raz, szukają innej drogi i dzięki temu ich wyniki gdzieś tam w różnych obszarach są bardzo dobre.
Czyli musimy życzyć sobie i wszystkim i młodszemu pokoleniu wytrwałości.
Wytrwałości, ćwiczeniu tej wytrwałości i dostrzeganiu wartości w tym, że na przykład nie poddamy się po jakiejś porażce, na przykład, że coś nam nie wyszło, tak? Nie obliczyliśmy tego, może trzeba spróbować jeszcze
raz. I cierpliwości, i wytrwałości.
Tak.
No tak, ale to ciekawe było i myślę, że super, że to pojawiło się, dlatego że no ten ogólny, chyba najbardziej ogólny, Patrycja, obraz tego badania, no nie był dla nas taki zły.
Nie, właśnie, ale co z tego, że jak umiemy to liczyć, tylko że...
Ale dla całego świata on był zły, tak generalnie,
tak.
Nie?
Więc wiecie, teoretycznie mamy jakieś możliwości, tylko ich nie wykorzystamy w pełni, jeśli nie będziemy jednak próbować drugi raz na przykład po jakimś niepowodzeniu.
Jasne. Rafał, ty masz jakieś zdziwienie?
No, pomyślmy, zdziwienie. Widziałem w tym tygodniu pierwszy w tym roku chyba szacunek, co się stanie z cenami prądu od 1 stycznia i w związku z tym, że te ceny w tej chwili bardzo mocno idą w górę na rynku, a co się stanie z cenami w taryfie, która będzie dla gospodarstw domowych ogłoszona przez Urząd Regulacji Energetyki. Biuro maklerskie Pekao S.A. zrobiło taki szacunek i wyliczyli, to się oczywiście może zmienić, no rozumiem, że jest zapotrzebowanie na rynku, więc już teraz wyliczyli, że o 19% w górę ceny prądu dla gospodarstw domowych mogą rosnąć.
No to chyba nikt sobie na to nie pozwoli.
Już teraz.
Czyli no, kwoty wyliczyli.
Tak, bo teraz jest 495 za megawattogodzinę, czyli 49,5 grosza za kilowattogodzinę, i że to ma z 49,5 do 59.
Tak, i to w skali roku ma być jakieś 280 zł.
Trzeba oczywiście
roku.
Pamiętać, że jak płacimy za prąd, to nie jest tylko cena prądu, jeszcze tam jest przesył, są inne elementy, więc to się tam nie przekłada tak jeden do jednego, ale generalnie już chodzi o to, że już się pojawiają na rynku prognozy mówiące o tym, o ile prąd podrożeje. Bo już jakby, już nie ma pytania, czy podrożeje, tylko już właściwie wszyscy
nie,
widzą, że to się stanie i już jest tylko o ile. Tak, bo mówimy o tym, że ropa drożeje, paliwa drożeją, gaz drożeje, węgiel drożeje. To się przekłada na energię elektryczną też, bo energia elektryczna w kraju jest głównie nadal z węgla albo z gazu. W związku z tym, jeśli te surowce drożeją, to rośnie koszt produkcji i ceny to odzwierciedlają na wolnym rynku, więc trzeba będzie to przenieść w taryfy. Pewnie nie da się inaczej. Chyba że oczywiście będziemy mieć...
Wyjdzie.
Ja nie wiem, czy CPN też może być w prądzie.
Może być.
Może być?
Wszystko.
Bo powinno
w
być
roku
coś...
wyborczym?
Ceny nie paliw, tylko ceny prądu.
Ach,
ceny
nazwy prądu. Nie trzeba zmieniać.
Nazwy zmieniać.
Ceny prądu.
I ja moim zdaniem, to jest PR-owo super, że nawet nie zmieniliśmy nazwy, tylko podstawiliśmy...
Mamy gotową receptę.
Więc ja czekam, aż rząd...
Chociaż to z ogrzewaniem w przyszłym roku może być większy problem niż z prądem.
Z ciepłem, tak?
Z ciepłem. Mhm.
Tak.
Ciepło i prąd niżej.
Ciepło i prąd niżej.
Ciepło, prąd niżej i ta sama nazwa zostaje.
Było EKG w tym tygodniu jedno
na ten
temat, i w którym padło bardzo fajne i odważne stwierdzenie, że generalnie wydatki na energię elektryczną to jest tam parę procent budżetów domowych i w związku z tym ludzie powinni płacić więcej, bo ich na to stać, bo to będzie raptem tam 10 zł więcej miesięcznie. Ale że w związku z tym nie powinien rząd nic tutaj nie robić, nie interweniować.
Możemy zrobić zakłady na koniec, kiedy temat, który poruszył dzisiaj Rafał, powróci jako główny temat wydania EKG+, bo właśnie będzie jakiś program rządowy Cała Polska niżej.
Ja myślę, że będzie rocznica powstania tego rządu, chyba w październiku, i na rocznicę, bo rocznica to jest, zawsze są podsumowania w mediach wtedy, nie? Co zrobiono, czego nie zrobiono.
W październiku rocznica wyborów, w grudniu rządu.
Wyskoczą i to zapowiedzą, myślę, że wtedy.
Wojtku, ty chyba nie masz zdziwienia?
Oczywiście, że mam. Króciutko powiem. Zdziwiło mnie tylko, jak bardzo przestraszyło nas 3 euro. Nowa opłata od chińskich paczek.
A.
Okazuje się, że w lipcu, ta opłata weszła w życie od lipca, w lipcu w porównaniu z czerwcem liczba odprawianych paczek z Chin spadła o połowę, z 4 milionów do 2, a liczba użytkowników najbardziej popularnej aplikacji, takiej z 4 literkami, spadła o 4 miliony w Polsce. I w czerwcu, kiedy jeszcze tej opłaty nie było, teraz nowe badania Mediapanelu były aktualne, 4 miliony użytkowników mniej.
A czemu cię to zdziwiło?
Zdziwiło mnie to, że aż tak mocno z powodu tej dodatkowej opłaty przestaliśmy...
Metoda.
Tak.
Bo ta opłata
przestaliśmy
często,
robić zakupy.
Ta opłata jest często większa niż wartość,
zakupów. Teraz wejdzie dodatkowa opłata jeszcze. Komisja Europejska dodatkowe 2 euro od listopada zamierza doliczać. No ale Chińczycy...
To chyba ta propozycja komisji to chyba dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to chyba nie będzie dodatkowo jeszcze jedno.
To będzie dodatkowa opłata, która się sumuje z tą 3 euro,
tak?
Przy czym 3 euro to jest od grupy produktów, a to będzie od paczki i to będzie opłata za obsługę celną tego wszystkiego, co teraz trzeba obsługiwać celnie, bo zniknęło to zwolnienie dla małych paczek.
Tak, dobrze im to.
No a Chińczycy...
Komu? Nie wiem.
Tanio skóry nie sprzedadzą, bo po rynku chodzą już słuchy, że wynajmują wszystko, co się da, jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową, i szukają w Polsce bardzo intensywnie.
Dużo się u nas tego buduje, powierzchni magazynowych.
A agencje pracy mają bardzo dużo zleceń na szukanie pracowników właśnie do tych magazynów.
Czyli magazyny są na topie.
No bo jak już się sprowadzi coś kontenerem tu, do Unii Europejskiej z Chin, no to już potem się wysyła przecież... Jak do Unii.
To teraz jak te fundusze wszystkie od nieruchomości będą bardziej inwestować w magazyny, bo tam najlepiej, to będą mniej inwestować w mieszkania na wynajem i mieszkania na wynajem potanieją przez unijną opłatę na chińskie paczki.
Czy to się da oznaczyć jakąś ironię? Bo nie wiem, tak na wszelki wypadek.
Skąd wiesz, że ironia? Może naprawdę tak nie będzie?
No, oczywiście, nie wiem. No to co, słuchajcie, to chyba byłoby w Szychonie. Kończymy?
Nasz magazyn. Bo magazyny są na topie.
Nasz magazyn EKG+, kończymy. To był podcast EKG+. Bardzo dziękujemy. Mówiliśmy do was my, czyli...
Patrycja Maciejewicz,
Rafał Hirsz
i Wojtek Kowalik
oraz Maciej Głogowski. Zachęcamy do tego, byście słuchali, komentowali, subskrybowali, trudne słowo, byli z nami i zadawali nam pytania albo podpowiadali tematy, może te, do których również mamy wracać w EKG+. Zostańcie z EKG+.
Taki apel na koniec.
Nam wyszedł, to znaczy mnie.